Jak słuchamy ostatnio kazań, oczywiście mówię tych, którzy byli lub którzy słuchali ostatnimi czasy nagrań, to wierzę całym sercem, że to słowo wywiera wpływ na nasze życie. Że ono zmienia nasze myślenie. Tak ma być. To wiecie, tutaj nie spotykamy się po to, żeby fajnie sobie herbatę wypić, porozmawiać, przywitać się. To są fajne rzeczy i fajnie, że to jest. Ale myślę, że przede wszystkim chcemy, żeby Jezus zmienił nasze serce, nasze życie. I żeby słowo, którego słuchamy, ono wpływało na nasze życie. A ja chcę podkreślić, że każdy rozdział, każda kolejna księga, od początku do końca, jest tą księgą, która przemawia, która mówi do nas, poucza, rozświetla drogę, daje zachętę też do naszego życia. Żyjemy w takim świecie, że potrzebujemy widzieć tą drogę, którą mamy iść, żeby nie iść po omacku, nie iść, wiecie, jak człowiek, który idzie w ciemności, idzie po ścianie, nie wie, czy tu jest skręt w prawo, czy tu w lewo, czy tu są drzwi, czy to coś innego i maca wszystko po omacku. Mając słowo, my nie chodzimy po omacku, nie chodzimy na oślep, ale mamy wytyczoną drogę. Dzisiaj chciałbym, abyśmy nasze rozważania oparli na Starym Testamencie, bo uważam, że powinniśmy do niego sięgać. I abyśmy na podstawie tego fragmentu zobaczyli to, co Pan, jaką dzisiaj naukę Jezus do nas chce skierować, powiedzieć. W Księdze Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza następujące słowa i pozwólcie, że najpierw przeczytam. Jeśli macie Biblię, możecie otworzyć. Jest to Księga Kapłańska, czyli trzecia Księga Mojżeszowa. 23 rozdział. Dobrze jest, kiedy otwieramy Biblię, czytamy razem ze mną. Może ktoś inny przekład ma akurat, bo ja czytam z Współczesnionej Biblii Gdańskiej, ale warto śledzić. 23 rozdział, trzecia Księga Mojżeszowa, 34 werset i poniżej. Przemów do synów Izraela i powiedz im, 15 dnia tego 7 miesiąca będzie święto namiotów przez 7 dni dla Pana. Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. Przez 7 dni będziecie składać Panu ofiarę całopalną. 8 dnia będziecie mieć święte zgromadzenie i będziecie składać Panu ofiarę spalaną. Jest to święto, żadnej uciążliwej pracy nie będziecie mogli wykonywać. To są święta Pana, które ogłosicie jako święte zgromadzenia, abyście składali Panu ofiarę spalaną, całopalenie, ofiarę pokarmową, ofiarę pojednawczą i ofiarę z płynów, każdą swój dzień. Oprócz szabatów Pana, oprócz waszych darów, oprócz wszystkich waszych ślubów i wszystkich waszych dobrowolnych ofiar, które będziecie składać Panu, 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzili święto dla Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie odpoczynek. Także w 8 dniu będzie odpoczynek. Pierwszego dnia weźmiecie sobie owoce z najlepszych drzew, gałązki palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzbiny z nad potoku i będziecie się weselić przed Panem, waszym Bogiem przez 7 dni. Będziecie obchodzić to na święto dla Pana przez 7 dni co rok. Będzie to wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Przez 7 dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy urodzeni Izraelici będą mieszkać w szałasach. Aby wasze pokolenia wiedziały, że kazałem synom Izraela mieszkać w szałasach, gdy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu. Ja, Pan, wasz Bóg i ogłosił Mojżesz synom Izraela te święta Pana. I to jest podsumowanie wszystkich świąt, których czytamy w tym rozdziale. Ale czytamy o tym, że Bóg ustanawia wieczystą ustawę i po wszystkie pokolenia dla Izraela to niezwykłe święto, o którym czytamy tutaj, święto namiotów z hebrajskiego Sukot. I to święto jest tutaj akurat wymienione jako ostatnie, podsumowujące inne. Ale czytamy też o święcie Paschy, święcie plonów, święto tygodni i inne tutaj w tym samym rozdziale. I wiecie, kiedy czytam ten rozdział, to zadaję sobie pytania, po co Izrael miał obchodzić te wszystkie święta? Bo nawet jak czytamy, to takie, wiecie, takie oporne się nam staje, że po co to wszystko miało być? Po co to wszystko Bóg akurat wymyślił dla Izraela? Czy te święta miały być tylko zaproszeniem do relacji z Bogiem, i miały przypominać Izraelowi o kluczowych momentach, o kluczowych wydarzeniach w życiu Izraela, tego jak Bóg prowadził Izraela, jak Bóg błogosławił swoją mocną ręką. Czy tylko to, czy oprócz tej podstawowej funkcji miały coś jeszcze mówić, coś miały pokazywać? Powiem wam, kiedy biorę do ręki list do Hebrajczyków, który prawdopodobnie, bo tego jakby dowodu nie ma, ale wszystko na to wskazuje, że był pisany do Żydów. Myślę, że tak jest ze względu na treść, która z niego, z tego listu płynie. Oni znali doskonale tą tradycję żydowską. Oni znali doskonale Księgę Kapłańską, znali doskonale przepisy, znali doskonale tradycje wpływające właśnie z obchodzenia tych wszystkich świąt. I autor listu, kiedy pisze właśnie do Żydów, to omawiając porządek i służbę najwyższego kapłana, wskazywał, że te omawiane rzeczy, on tam wymienia bardzo dużo rzeczy w tradycji żydowskiej, ale mówi, że te wszystkie rzeczy są ważne, ale one są tylko obrazami i cieniami tego, co miało być, co jest rzeczywiste, co stało się rzeczywiste, co miało przyjść w oznaczonym czasie. I one pokazują na Jezusa Chrystusa, który stał się rzeczywistością, ucieleśnieniem tych wszystkich rzeczy. I pisząc o służbie i roli Jezusa jako arcykapłana, mówi takie słowo w 8 rozdziale, 4 wersecie. Gdyby zaś na ziemi, tu jest mowa o Jezusie oczywiście, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, tak, ci ziemscy, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem, służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie. Jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek, uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Mojżesz widział prawdziwą świątynię i zgodnie z tym, co widział, miał zbudować, miał odzwierciedlić, miał zrobić taki jakby odbicie tego, co widział na górze. Tutaj na ziemi każda służba kapłańska, każdy przepis, on odzwierciedlał to, co jest jakby rzeczywiste. I mówił, że ten przybytek jest tylko odbiciem i cieniem tej niebieskiej. I tak jest z innymi sprawami. Cała służba kapłańska, ofiary, święta, one miały odzwierciedlać to, co rzeczywiste. Nie miały w sobie same być czymś takim istotą tego wszystkiego, ale one miały pewne rzeczy, były cieniami, były odbiciem tego, co rzeczywiste. I dlatego też dla autora listu do Hebrajczyków, który zobaczył ten pierwowzór tego wszystkiego, czyli Jezusa Chrystusa, mówi, że to, co jest najważniejsze, to Syn Boży, Jezus Chrystus. I jakby na Niego patrzeć należy z tradycji żydowskiej, która pokazuje zbawienie całego świata, które się zawarło właśnie w Synu Jezusie Chrystusie. W Nim wszystko zostało jakby spełnione. Te wszystkie cienie, te wszystkie zapowiedzi, te wszystkie rzeczy, które pokazywały, wskazywały na pewne prawdy, które były wcześniej, one znalazły swoje urzeczywistnienie w Jezusie Chrystusie. I on właśnie, czyli mówię tutaj o autorze listu do Hebrajczyków, przytacza różne starotestamentowe teksty, bardzo dużo ich jest w liście, ale one pokazują wszystko praktycznie w kontekście dzieła Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo On jest rzeczywistością. Bo z Jego perspektywy powinniśmy patrzeć na to wszystko. Tak jak tu 8 rozdział, 2 werset mówi autor listu do Hebrajczyków, jest On sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka, mówiąc tutaj o Jezusie Chrystusie. Zresztą podobnie czyni Paweł, który pisząc w kontekście tradycji żydowskiej, zachowywania pewnych zwyczajów, w liście do Kolosan, w 2 rozdziale, 16 wersecie, mówi takie słowa. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu, księżyca lub szabatów. I mówi, są to cienie. Cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Czy jak inny przewód, nie wiem, czy warszawski macie, rzeczywistością jest Chrystus. Tak jest przetłumaczone. Paweł podkreśla, że rzeczywistość i pełnia Bożego planu znalazły odbicie czy urzeczywistnienie w Jezusie Chrystusie, a nie w przepisach religijnych żydowskich. Paweł używa tutaj słowa ciało, tam jest dosłownie ciało napisane, w znaczeniu rzeczywistości czy czegoś, co jest namacalne. Wcześniej nie było ciała, wiecie, jak jest coś, są zapowiedzi, są jakieś rzeczy, ale one nie są ucieleśnieniem tego. Paweł mówi, że tutaj stało się ciało, one się stało ciałem, urzeczywistnieniem w Jezusie Chrystusie, w Nim. I znalazły w Nim swoje spełnienie, od A do Z. Więc teraz, po co ja to mówię? Mówię to po to, abyśmy właśnie w ten sposób spojrzeli na trzecią Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Kapłańską, i to, co ta księga mówi w tym kontekście. Patrząc na cień najpierw, aby po tym cieniu dojść do rzeczywistości, którą jest Jezus Chrystus. Bo to są tylko cienie. My przeczytaliśmy o cieniu. Tam oni mieli coś robić, coś wykonywać, ale te urzeczywistnienie i tutaj i autor listu do Hebrajczyków to bardzo wyraźnie, to nie ma wątpliwości, mówi. I również Paweł, apostoł Paweł, mówi o tym, że to wszystko znalazło swoją jakby taką pełnię w Jezusie Chrystusie. A więc popatrzmy na cień. I kiedy spojrzymy na ten 23 rozdział Księgi Kapłańskiej, to te święto szałasów, czy święto Sukot, jak nazywają to Żydzi, jest ukazane jako kulminacja wszystkich świąt, jako jedne z najważniejszych świąt, gdzie każdy Izraelita musiał, i to tutaj Bóg podkreśla też, jako ustawa wieczna, musiał uczestniczyć w tym. Wiemy o tym, że i Paweł, i Jezus uczestniczył obowiązkowo w tym święcie. I to jest rzeczywiście, no, można powiedzieć, taki rodzynek wśród świąt izraelskich. Kiedyś mówiliśmy troszeczkę na ten temat tego święta w kontekście Ewangelii Jana, nie wiem, czy pamiętacie, 8 rozdziału, kiedy to Jezus na koniec tych wszystkich świąt przy skarbcu świątyni, gdzie tliły się dwa jeszcze świeczniki, które miały wskazywać na tlącą się nadzieję Izraela, który oczekiwał Mesjasza. Jezus tam wypowiedział te ważne słowa, mówiąc: ja jestem światłością świata, jest to 8 rozdział, 12 werset. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jakby podczas kulminacji tych świąt Jezus wypowiada te słowa. To było, wiecie, ja do dziś, kiedy o tym pomyślę, to jest rzeczywiście niezwykłe. Jezus oznajmił w ten sposób, że oto na przykład słowa Izajasza, które zapowiadały o tym, stały się rzeczywistością. Nie wiem, czy pamiętacie te słowa, o których mówił Izajasz, który zapowiadał Mesjasza. Są to słowa dla przypomnienia z Izajasza 42 rozdziału, 6 wersetu, gdzie Izajasz mówi tak: ja, Pan, wezwałem Cię sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów, abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadzał więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Jezus tutaj na koniec świąt ogłasza, że ludzie już więcej nie będą chodzić w ciemności, nie będą chodzić w ciemności grzechu, ale będą chodzić w radości zbawienia, bo przyszedł ten, który miał przyjść. I dlatego święto szałasów, jakby w swoim zamyśle, miało być tym czasem radości. Hebrajczycy na to mówią zman simchatenu, czyli taki czas radości, czas radowania się. To nie jest czas smutku, czas biadolenia, ale czas radości. Zresztą czytaliśmy to, kiedy tutaj w Księdze Kapłańskiej, w 23 rozdziale, 40 wersecie, czytam takie słowo: pierwszego dnia weźmiecie sobie owoce. Tam był czas zbiorów też, to był czas zbiorów, czas żniw. I weźmiecie sobie owoce z najlepszych drzew, gałązki palmowe, gałązki drzew i wierzbiny z nad potoku i będziecie się weselić przed Panem, waszym Bogiem, przez 7 dni. To miał być czas radości. Ja osobiście miałem okazję być w Izraelu podczas świąt. Rzeczywiście Żydzi do dzisiaj świętują to bardzo radośnie. Tam jest wielka uroczystość. Cały czas jedzenie takie uroczyste w szałasach. Budują szałasy na ulicach. Wychodzą. Restauracje w środku nie mają gości, tylko wszystko na zewnątrz, pod takimi szałasami. Jedzą, radują się i świętują. Tak bym to wszystko ujął. A te 7 dni radosnego świętowania, kiedy jest wielka radość, kiedy wszyscy się cieszą i radują, kończy się 8 dniem zgromadzenia, Szemini Aceret. To jest takie zgromadzenie wszystkich, gdzie wszyscy przychodzą do świątyni. Jest taki najważniejszy, doniosły dzień tych świąt. I podczas tych świąt, podczas tego dnia, za chwilę powiem o tym, co on miał pokazywać, ten wielki dzień zgromadzenia. Ale zobaczcie to, że ja się zastanawiałem nad tym teraz ostatnio. Mówię, dlaczego w tych namiotach? Co rzeczywiście one miały symbolizować? Kiedy rozważałem ten temat, to rzeczywiście on pokazuje o tym, że Izrael miał mieszkać w namiotach po to, żeby wiedzieć, że Bóg był dla niego schronieniem. Że Bóg dawał schronieniem podczas tej wędrówki do ziemi obiecanej, która była na pustyni, która była taką wędrówką niesprzyjającą. Bóg dawał schronienie. Ale oczywiście są jeszcze inne rzeczy, które o tym mówią. W ogóle hebrajskie słowo, które określa namiot, to jest słowo sukka i dosłownie ono oznacza schronienie czy okrycie. Coś, co cię okrywa, coś, pod czym możesz się schronić, schować. Ale to nie jest to tylko, chociaż już jest wiele, ale jakby namiot miał też wskazywać o tym, że Bóg ponad naturalny sposób zaopatrywał Izraela, że się o niego troszczył, że zapewniał mu swoje bezpieczeństwo. I w tym kulminacyjnym dniu, tym, o którym przed chwilą mówiłem, było to oczekiwanie Mesjasza. Było ten dzień taki doniosły, zgromadzenie, gdzie w tym dniu oczekiwano na przyjście Mesjasza. Rozmawiano o tym, myślano, czytano pewne fragmenty z Pisma, które o tym mówiły. I każdy Izraelita wiedział, że kiedy Mesjasz przyjdzie, będzie uznany jako Zbawiciel świata, jako Pan Panów, jako Król Królów. I święto Szałasów, Sukot, miało być tym momentem, kiedy przyjdzie Mesjasz i wypełnią się wszystkie proroctwa. Jakby wypełnieniem tych świąt miało być przyjście Mesjasza. I o tym pisał Zachariasza, Księga Zachariasza, 14 rozdział, 16 werset. Czytam takie słowa. Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jeruzalem, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon królowi, Panu zastępów i obchodzić święto namiotów. A jeśli ktoś spośród narodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon królowi, Panu zastępów, na tego nie będzie padał deszcz. A jeśli lud Egiptu nie wyruszy i nie przyjdzie, choć na niego deszcz nie pada, spadnie jednak na niego ta plaga, którą Pan dotknie narody, które nie przyjdą, by chodzić święto namiotów. Taka będzie kara dla Egiptu i kara dla wszystkich narodów, które nie przychodzą na obchody święto namiotów. Bardzo dziwne słowo, bo one tak w pierwszym momencie mówi, że no ja właściwie powinienem pielgrzymki robić do Izraela na każde święto Sukot i celebrować te święta. Ale ta zapowiedź Zachariasza tak naprawdę w mentalności żydowskiej było od wieków tak, że wierzono, że kiedy przyjdzie Mesjasz i zasiądzie na tronie, będzie rządził. On będzie rządził zarówno nad Izraelem, jak i nad wszystkimi narodami. Że wszystkie narody muszą przyjść, że to będzie to właśnie święte zgromadzenie i oddać pokłonowi temu, który siedzi na tronie, czyli Panu Zastępów, Jezusowi. I będzie to dzień wielkiego, radosnego celebrowania tego dnia, właśnie taki czas radości, zman Simchateinu, czyli taki czas radości ma to być, kiedy z Mesjaszem zarówno Izrael, jak i wszystkie narody zasiądą. To będzie to wielkie zgromadzenie ze wszystkich stron świata, ze wszystkich narodów, którzy uznają, że tylko Pan jest suwerenny, u Niego jest bezpieczeństwo, On jest zaopatrzeniem, On jest schronieniem dla każdego człowieka. I tutaj Zachariasz mówi, że jakby kto nie przyjdzie pokłonić się Panu, dlatego nie będzie padał deszcz. Na pewno sobie to zdajemy sprawę, co znaczy niepadanie deszczu gdzieś w Izraelu. U nas jak nie popada, nawet możemy się czasami pocieszyć, chociaż niekoniecznie ci, co ogródki mają, ale ogólnie w Izraelu jest zupełnie inna sytuacja. jeżeli Pan mówi brak deszczu, to znaczy, że On odejmuje swoją rękę od błogosławieństwa. To oznacza, że nie ma bezpieczeństwa, że nie ma zaopatrzenia, nie ma schronienia. Nie ma Jego w tej sprawie. Izraelici zresztą do dzisiaj mówią o tym, że jeżeli oni nie szukają Pana, jeżeli oni oddalają się od Niego, to widzą to, że Pan nie zsyła deszczu i że On ma naprawdę bardzo ciężko. To jest taki klimat, oni to uzależniają, mówią, że widzą, że jeżeli Izrael się odwraca, żyje bezbożnie, to widzą, że rzeczywiście odczuwają to. No każdy, który mieszka w Izraelu, odczuwa to. Kiedy, kochani, czytamy Ewangelię, w szczególności Ewangelii Jana, to Jan podkreśla to bardzo wyraźnie, że Jezus stał się wypełnieniem. On już się stał wypełnieniem święta Sukkot. I przykładem są słowa Jezusa, który w 8 dniu święta, czyli tam, gdzie jest zgromadzenie, święte zgromadzenie, te takie uroczyste zgromadzenie, wypowiada słowa i podkreśla, że kto pragnie, posłuchajcie, 7:37 Ewangelii Jana. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Czytamy o tym, że Jezus nie tyle wypowiedział, czy wyszeptał te słowa, ale On głośno wołał. On głośno wołał, podkreślając, że człowiek nie tylko będzie zaopatrzony i że jego pragnienie zostanie zaspokojone, ale z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Jest tu wspaniała obietnica, o której mówił też Zachariasz, Izajasz, Ezechiel. Obietnica otrzymania Ducha Świętego, który będzie dany wtedy, kiedy Mesjasz przyjdzie. Kiedy Mesjasz przyjdzie, to zapowiedzi proroków były takie, że zostanie wylany Duch Święty. Jezus więc nie tylko obiecuje napełnienie Duchem Świętym, że Duch Święty będzie dany, ale obiecuje i sprawi, że pustynia się będzie radować, że tam, gdzie jest susza, tam, gdzie nie ma możliwości, żeby coś wyrosło, to wszystko rozkwitnie, że wraz z wiarą w Jego osobę przyjdzie prawdziwe życie. I wiecie, kiedy ludzie słyszeli te słowa, które Jezus głośno powiedział podczas tych świąt, głośno wypowiedział je, czy wykrzyczał nam słowa, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, zastanawiali się nad tym, czy rzeczywiście to jest ten, który miał przyjść, czy to jest Mesjasz. Tam była wielka kłótnia o to, ludzie rozważali to, czy to jest ten moment, kiedy Mesjasz przyszedł, kiedy król Izraela, kiedy Pan Izraela przyszedł. I oni znali te fragmenty, które mówiły o tym, że kiedy właśnie Jezus, kiedy Mesjasz przyjdzie, On wypełni te wszystkie proroctwa. Jedne z nich to na przykład Izajasza, o którym czytano w księgę właśnie w Sukkot. Izajasza 44 rozdział, 3 werset. Wyleje bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. Wyleje mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo, zaopatrzenie, wszystko na twoich potomków. Czy Ezechiela 39 rozdział, 29 werset. I nie zakryję już mojego oblicza, przed nimi mojego oblicza, gdyż wyleję mojego ducha na dom Izraela, mówi Pan Bóg. Z księgi Zachariasza, gdzie są zapowiedzi mesjańskie. Zachariasza 12 rozdział, 10 werset. I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. To są zapowiedzi mesjańskie. Wiedziano, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski, że na tą spieczoną ziemię, która... A co, czym jest symbolem spieczona ziemia? Spieczona ziemia jest symbolem tego, że dawno na nią nie padało. I ona oczekuje deszczu. Oczekuje tego, że po latach przyjdzie Mesjasz i On nawodni to wszystko, co pragnie, co oczekuje. Dlatego też co roku mówiono o tym, być może teraz jest tak, że ciągle o tym mówią ci, którzy jeszcze nie uwierzyli w Izraelu, że kiedy przyjdzie Mesjasz, Duch będzie wylany na 100%. I w ostatnim dniu święta Jezus właśnie ogłasza, że te obietnice w Jego osobie, obietnice dane Izraelowi oraz obietnice dane narodom, bo to nie tylko chodzi o Izrael, właśnie teraz się wypełniają. Właśnie teraz. Nie dziwi fakt, że słowa te wywołały lawinę rozmów między ludźmi. I czytamy o tym w 7 rozdziale 40 wersecie, że jedni mówili, to prorok. Przyszedł prorok. Inni mówili, nie, sorry, to jest Mesjasz. Czytamy. Inni mówili, to jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili, czyż Chrystus przyjdzie z Galilei? Widzicie tą całą narrację rozmów między ludźmi? Że to, co powiedział Jezus, wywołało w nich falę rozmów na temat Mesjasza. Czy to on, czy prorok, czy już się te zapowiedzi spełniły? Bo mówili, czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid? I z jego powodu nastąpił rozłam między ludźmi. Oni się pokłócili o to. Ale to pokazuje, że to było dla nich istotne, to było dla nich ważne, żeby tego nie przeoczyć. Dlatego też Jezus, mówiąc słowa, które wypowiedział, daje pewne warunki. Te warunki to są, kto pragnie, kto prawdziwie pragnie, niech przyjdzie i mówi, kto wierzy, jak mówi Pismo. Wtedy z głębi popłyną rzeki wody żywej. I chcę zwrócić na to uwagę. Kto pragnie i kto wierzy, jak mówi Pismo. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo. Jezus daje tym samym, tą samą swoją wypowiedzią, daje odpowiedź od razu, kim jest, ależ wysyła do człowieka zaproszenie. Do każdego człowieka wysyła zaproszenie z pewnymi warunkami. Dajesz obietnicę, że jego pragnienie, bo Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, mówi, że jeśli ktoś pragnie, to jego pragnienie zostanie zaspokojone. Więcej, nie tylko zostanie zaspokojone, ale z wnętrza tego człowieka popłyną gwałtowne strumienie wód, Jezus mówi. To jest coś niezwykłego, coś nowego, o czym Jezus mówi. I Jezus przemawiał słowami Izajasza, który mówił w ten sposób, 58 rozdział, 11 werset. To wszystko są cienie, a te cienie pokazały, jak się one urzeczywistniały w Jezusie Chrystusie. I zobaczmy na ten cień, na tą zapowiedź. 58 rozdział, 11 werset. I Pan nieustannie będzie cię prowadził. To jest właśnie tak, jak w Sukot. To jest istota Sukot, że wiedzieli, że Pan ich nieustannie prowadzi w miejscu pustynnym. Nasyci twoją duszę w czasie suszy, czyli w momencie, kiedy jest źle. I utuczy twoje kości, że będziesz nasycony. I będziesz jak nawodniony ogród, jak źródło wody, którego wody nie ustają. I to są właśnie, Jezus mówi słowami Izajasza. Mówi, to się teraz wypełniło. Jezus mówi, ja Pan, ja Adonai, będę cię nieustannie prowadził i nasycę twoją duszę, że nie będziesz więcej pragnął. Szok! Wiecie, że to jest, ja kiedy to czytam, to jest dla mnie wielka zachęta. Pytanie, ciągle pozostaje pytanie, czy pragniesz i czy wierzysz, jak powiada Pismo? Bo Jezus mówi też na końcu Księgi Objawienia, ja pragnącemu dam darę. Pragnącemu. Więc Jezus obiecuje, że będziesz mógł nieustannie z Niego czerpać i nawadniać siebie oraz tych, którzy są wokół ciebie. Że nie tylko ty będziesz nawodniony, nie tylko ty będziesz, twoje pragnienie będzie zaspokojone, ale nawodnisz tych, którzy są wokół ciebie. Więc tutaj pokazuje też Jezus, że Jego życie popłynie strumieniami, dając życie innym. Jak to tak powiedział. Jego życie popłynie w twoim kierunku, aby dać tobie życie i życie tych, którzy są wokół ciebie. Ale jest coś, które ten cień nam pokazuje, te odbicie, jakim jest właśnie święto Sukot. pokazuje. Według tradycji żydowskiej wiemy, że ludzie w czasach, kiedy Jezus przemawiał, byli świadomi tego, że, to już zresztą wspominaliśmy, że Jezus ustanowi swoje królestwo, że będzie Panem Panów i będzie Królem Królów. I On ustanowi królestwo, odbuduje, zresztą to inne też fragmenty o tym mówią, Królestwo Dawidowe. Król miał zasiąść na tronie Dawida w Jeruzalem i przywrócić Królestwo Dawidowi. Dlatego ta cała kwestia oczekiwania, że to już teraz, wiecie, oni byli pod zaborami Rzymu, a może to teraz się wydarzy, może już to królestwo będzie odbudowane. Ta chwała Izraela zostanie odbudowana. I w ostatni dzień świąt właśnie było to zgromadzenie wszystkich przed Panem. Ono pokazywało właśnie to, co mówiliśmy, że zgromadzenie wszystkich narodów, które muszą uznać, i tutaj też mi przychodzą na myśl inne fragmenty, na przykład o tym, że przed Jezusem ugnie się każde kolano, które muszą uznać, że tylko On jest suwerenny, On jedynie zapewnia bezpieczeństwo, nie tylko On, człowiek nie znajdzie nigdzie, zapewnia zaopatrzenie. Więc dla Izraelczyków to było bardzo ważne, żeby tego nie przeoczyć. Bo jeżeli przeoczą, no to najważniejszą rzecz przeoczą w swoim życiu. Mogły świętować i świętować. I dzisiaj świętują i przeoczyli, co niektórzy. Ale Jezus wprost oznajmia, że jest wypełnieniem Bożej obietnicy dla Izraela i dla całego świata. Jest prawdziwą nadzieją, jest prawdziwym błogosławieństwem, i jest osobą, do której powinniśmy przychodzić. Jest naszym schronieniem. To pokazuje Święto Sukot. To jest ten odbicie, ten cień wskazujący na Jezusa Chrystusa, kim On jest dla nas dzisiaj. Kiedy spojrzymy na wydarzenia Eksodusu, to Izrael, kiedy wyszedł pod mocną ręką Pana, pod mocnym Jego ramieniem, wyszli z Egiptu, ale można powiedzieć, że był łatwy do pokonania. Oni podróżowali przez pustynię. I nie wiem naprawdę, czy mieliście okazję kiedykolwiek, gdziekolwiek być na jakiejś pustyni. Ja byłem na pustyni Negev. Tam się nie da wytrzymać godziny. Tak surowe są warunki. W lato jest za ciepło, znaczy w dzień jest za ciepło, w nocy jest za zimno i niebezpiecznie, więc to nie są warunki do podróżowania, do przebywania, do pielgrzymki. To były bardzo niebezpieczne, można powiedzieć. Niebezpiecznie było przebywać na pustyni. Jednak Pan wyprowadził Izraela i to święto miało to pokazywać, że nie tylko mocną ręką wyprowadził Izraela z Egiptu, ale że zaopiekował się nimi. Że był za dnia i był w nocy jako słup ognia i jako obłok, który chronił przed upałem. Miał być tym właśnie schronieniem, był zaopatrzeniem i Izraelczycy w nim mogli znaleźć bezpieczeństwo. Oczywiście, jeśli ktoś wyszedł poza to bezpieczeństwo, no to nastawiał się na duże niebezpieczeństwo. I szałas dla każdego Izraelity miał obrazować pełne schronienie i pełne bezpieczeństwo w Bogu. I przypominać im nieustannie, oni mieli co roku to sobie przypominać, że są pod Jego okryciem, że są pod Jego błogosławieństwem i że On ich strzeże i doprowadzi do końca. Wiecie, to pokazuje mi, że dla mnie osobiście pokazuje, że ja w tym świecie, bo ten świat jest dla nas taką pustynią, po której idziemy, zanim wejdziemy do ziemi obiecanej. I to mi pokazuje, że ja nie jestem w stanie sam na sobie polegać i dotrzeć do ziemi obiecanej, spotkać się z Panem, jeśli będę polegał na swoich możliwościach, na swojej wiedzy, na swojej, nie wiem, elokwencji, czymś tam, nie wiem jeszcze, nie wejdę do ziemi obiecanej, tak jak Izrael nie był w stanie wejść, bo oni by zginęli bardzo szybko. Nie byliby w stanie wędrować przez pustynię. To pokazuje, że Pan jest schronieniem, Pan jest bezpieczeństwem i Pan jest zaopatrzeniem w tym świecie. Jezus jest schronieniem, jest zaopatrzeniem i jest bezpieczeństwem dla nas. I to, ten cień nam to pokazuje. Wskazuje na tą prawdę, którą mamy w Jezusie Chrystusie. jest naszym miejscem schronienia i pokazuje, że Jego dłoń nas prowadzi przez nasze życie. Pozostaje pytanie. Czy pragniesz i czy wierzysz, jak powiada Pismo? To nie są tylko chwilowe pytania o jakąś chwilową nadzieję, żeby nam się lepiej zrobiło na tym nabożeństwie, żeby tam się poczuć lepiej, że Jezus jest naszym schronieniem, naszym sukot. Ale to jest pytanie o nasze życie, które powinniśmy zadawać sobie każdego dnia. Gdzie szukam nadziei? Gdzie szukam bezpieczeństwa? Do kogo uciekam? Na kim polegam w tej pielgrzymce naszego życia? Sukot pokazywało też to, że to nasze życie tutaj jest chwilowe. Że jesteśmy pielgrzymami, że to nic nie jest stałe. Dlatego oni nie mieli budować sobie pięknych domów, ale szałasy, które były symbolem tej nietrwałości ludzkiego życia, nietrwałości tego świata, tego wszystkiego, co nas otacza. Więc ciągle musimy, kochani, zadawać sobie pytanie, czy ja wierzę, jak powiada Pismo, i czy pragnę. Pragnę Mesjasza swoje życie, pragnę Jezusa Chrystusa, który obiecał, że będzie ze mną na tej wędrówce i że mnie nie opuści aż do końca moich dni. Apostoł Paweł, już kończąc, już na sam koniec, który miał takie właśnie myślenie typu cieniami trochę operował, więc mówi tutaj w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, w kontekście właśnie troszeczkę wplata tą kwestię święta namiotów, tej koncepcji nietrwałości i tak dalej, on mówi tak. 5 rozdział, 1 werset. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Jezus przygotował nam miejsce. I to nie chodzi, tak jak tutaj kiedyś Kamil powiedział, bardzo słusznie, że tam jest M4 czy jakieś mieszkanie przygotowane dla nas, tylko Jezus przeszedł pewną drogę i zapewnił nam miejsce w swojej chwale. Zapewnił nam, że możemy tam dojść, możemy się z Nim spotkać. I dlatego Paweł mówi, w tym wzdychamy, pragnąc się przyodziać w nasz dom z nieba, jeśli tylko znalezieni zostaniemy odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. I uwaga, a tym, który nas właśnie do tego przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Jezus, zaliczkę dostałeś, bo to jest to, co się tam spotka, to tam będziesz miał w wieczności z Jezusem, to dzisiaj nawet choćby to były rzeki płynące z ciebie, to i tak to będzie tylko zaliczka w twoim życiu. To wszystko, Paweł mówi, zniszczenie. Nasz, niestety, ziemski namiot też się zużywa, też niszczenie. Ale zobaczcie, to nam przypomina tylko o tym, jak bardzo jesteśmy zależni od Jezusa. Jak my zależymy od Niego. W naszych trudnościach, Kamil, w naszych słabościach, w naszych niedomaganiach. Potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Jego łaski, potrzebujemy Jego dobroci. A On jest naszym bezpieczeństwem, On jest naszą łaską, On jest naszym schronieniem, zaopatrzeniem, wszystkim jest. Czego człowiek potrzebuje po to, żeby wejść i spotkać się z Nim. Chwała Jezusowi. Powstańmy.